Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Głoch. Zapraszam jeszcze, dam radę. Bardzo się cieszę, że aż tyle osób przyszło na mój wykład, że się praktycznie w sali nie mieścimy. W tamtym roku było podobnie, ale nie przewidziałem, że aż taka mała sala będzie. Jak zapewne zauważyliście na agendzie, ogólnej agendzie dzisiejszego spotkania, był bardzo ogólny temat. Był sam Unity 5. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o metafizyce, o religiach, o samokształceniu, światopoglądzie, polityce, ale związane z Unity. Czy tak naprawdę ożartowałem i będziemy mówić tylko i wyłącznie o Unity, ale bardzo lubię kontakt z publicznością, dlatego będę Wam bardzo dużo zadawał pytań. Na samym początku proszę, aby podniosły ręce osoby te, które w tym momencie są w liceum albo technikum. Okej, okay, a teraz studenci. Czyli rozumiem, że pozostałe osoby już pracują. Świetnie. Powiedz mi, dlaczego tutaj jesteś?
Tylko, żeby dał mi się najciekawszy.
Dobrze, a masz teraz zapewne zajęcia w technikum. Czy w liceum, tak?
W technikum.
I dostałeś zwolnienie. Zajęcie, że mógłbyś tutaj przyjść.
No, powiedz.
Wolałeś siedzieć tutaj i słuchać ciekawych wykładów, niżeli być na zajęciach, prawda?
Dokładnie.
Tak samo jest zapewne ze studentami. Macie teraz jakieś wykłady. Dostaliście zwolnienia. Ale bardzo dobrze. Wybraliście ścieżkę w tym momencie taką, że chcecie dokształcać się sami. Chcecie kreować swoją późniejszą przyszłość, prawda? Ale tak naprawdę zadałem to pytanie, bo moja kobieta w tym momencie powiedziała mi zupełnie inaczej. Zapytała mnie, co my to w ogóle właściwie robimy? Odpowiedziała mi, jak chcesz, to możemy od razu wyjść. Dobrze, ale tylko zapytałem, co będziemy kupować w tym skworze w czacie. Albo ewentualnie życie studenta. Student przychodzi sobie do frytkodajni, poproszę frytki. Niestety skończyły nam się ziemniaki. Spokojnie jestem sklepem. Ale tak naprawdę dlaczego tutaj jesteście? Przede wszystkim po to, żeby kształtować swoje przyszłe stanowisko w pracy, tak? Im więcej się w tym momencie nauczycie, tym macie lepszy start od innych. Jeżeli te osoby, które jeszcze nie pracują, zaczną coś w tym momencie robić, zaczną kształtować swoją wiedzę, zaczną zdobywać wiedzę, pójdą na studia i zaczną i będą już znały podstawy programowania obiektowego, a nauczyciel, wykładowca dopiero będzie Wam wykładał podstawy programowania strukturalnego i jesteście od razu do przodu. Będziecie mogli na pierwszym roku studiów już zacząć pracować, tak? Zmierzam do tego, że społeczeństwo wymusza na nas pewne zachowania. Musimy następnie pójść do szkoły, musimy następnie pójść do liceum, na studia. Ale czy faktycznie wybór uczelni, czy wybór danej szkoły był wybierany przez Was? Zapewne nie. Byliście pod presją swoich rówieśników, byliście pod presją swoich rodziców po to, żeby pójść do takiej szkoły, a nie innej. A tak naprawdę to Wy nie wybieraliście tego, co chcecie robić w tym momencie. Ale możemy to oczywiście nadrobić. Jeżeli w tym momencie, po prezentacji, jak pojedziecie do domu, zaczniecie rozwijać swoje własne projekty, uczyć się na błędach swoich, będziecie mieli od razu lepszy start na rynku pracy. Mówię o tym, bo jesteśmy w sali inspiracji, tak? Tematem dzisiejszej prezentacji jest pieprz i sól, czyli smaczki wniki. Dlaczego pieprz i sól?
Nie wiemy dlaczego.
Bo się buzuje, tak? Też. I się opalam cały. Ogólnie pieprz i sól są dwoma przyprawami, które kontrastują ze sobą kolorem, tak? Ale nadają całej potrawie odpowiedni smak. Dlatego będziemy używać właśnie tych kolorów czarnego i białego do tworzenia nowego terenu losowego w Unity. Ja nazywam się Marcin Włoch, jestem właścicielem firmy DevUp. Zajmujemy się wytwarzaniem oprogramowania właśnie w środowisku Unity, ale też korzystamy z wszystkich rozwiązań Microsoftu. Począwszy właśnie od języka C-Sharp, skończywszy na rozwiązaniach ażurowych. W tym momencie właśnie prowadzimy rekrutację na naszych programistów. Jeżeli ktoś by się chciał zgłosić, zapraszam z CV, on na pewno się odezwa. Tematem naszego, co agendą naszego spotkania na samym początku będzie branding Unity. Dlaczego mówi się Unity, a nie Unity 3D? Dlaczego, jakie są po kolei nazwy wszystkich instytucji, które w samym Unity funkcjonują? Później przejdziemy do map wysokości. Czym są te mapy wysokości? Tutaj będzie przedstawienie troszeczkę teorii. Natomiast w części praktycznej dowiemy się, jak wykorzystywać kopterę w praktyce i jak tworzyć losowe tereny. Następnie znowu przejdziemy do teorii, powiem Wam, na czym w ogóle polega sama losowość w teorii, tak? Jak to wszystko wygląda od wewnątrz. Coś napisałem teraz. Ogólnie rzecz biorąc, nie mówi się już Unity 3D od wersji powyżej 3. Dlaczego? W wersji 4 i 6 została zaimplementowana możliwość tworzenia, po prostu łatwość tworzenia wszystkich gier 2D, ale Unity rozbiło się na nadało nazwę swojemu samemu wszystkim deweloperom jako firma Unity Technologies. Ona tworzy ten silnik, ona go rozwija. Nie chcą być właśnie myleni z samym silnikiem. Unity3D.com to jest strona w tym momencie tylko i wyłącznie, która zawiera w sobie wszystkie potrzebne informacje, również z samym community. Możemy na tej stronie też znaleźć wszystkie tutaj poradniki, jak zacząć, jak rozwijać projekty, wszystkie nowości, techniki, wszystkie update'y. Jak wygląda to w praktyce? Unity dzieli się na kilka paneli. Widzimy w tym momencie, że w tym miejscu znajduje się hierarchia projektu. Tutaj są wszystkie po kolei umieszczone obiekty, które znajdują się na scenie i są przynajmniej możliwe do zobaczenia fizycznie. Niżej mamy pole projektu, tutaj znajdują się wszystkie pliki, które możemy użyć do tworzenia naszej aplikacji, do naszej gry. Bo warto wspomnieć, że w Unity nie tylko tworzy się gry, również tworzy się wizualizacje, aplikacje. Wszystko to, co potrzebuje multiplatformowości, jest możliwe do stworzenia właśnie w tym silniku. Począwszy, tutaj widzimy jeszcze stare zastosowane GUI, które było przed wersją 4.6. Wszystkie te przyciski, elementy interfejsu użytkownika były pisane z palca. Po prostu kodowało się każdy przycisk po kolei, jego zachowanie, pisząc po prostu kod. W tym momencie mamy taką możliwość, że po prostu przesuwamy odpowiednie kafelki do Unity i powstaje nam całkowite GUI. Obok, w tym miejscu mamy widok sceny, widok sceny, jak nasza gra wygląda w tym momencie. W tym momencie jest uruchomiony, jak widzimy tutaj na górze, play i tak gra będzie wyglądała w rzeczywistości, jeżeli ją uruchomimy, jeżeli ją zbudujemy na danym urządzeniu. Kolejne mamy okno inspektora. Tutaj są umieszczone wszystkie po kolei właściwości danego obiektu. Są podpinane wszystkie skrypty. I w tym miejscu tak naprawdę rozgrywa się cała nasza akcja, bo musimy te skrypty odpowiednio dodawać, odpowiednio pisać. Ale tak jak wspomniałem na samym początku, zajmiemy się dzisiaj nie samym wyglądem i tworzeniem UI, bo to możemy zobaczyć na prostu na stronie internetowej, na kanale YouTube'a, natomiast zobaczymy, jak tworzyć i generować przypadkowe, randomowe mapy wysokości terenu. Jak zapewne wiecie, mapy wysokości. Uczyliście się o takich rzeczach na pewno w szkole. W szkole podstawowej, w gimnazjum czy w liceum mieliście coś z takimi mapami. Jak zareagujecie, jeżeli zobaczycie taki teren? Kto mi odpowie? Co, jakie informacje możecie z tego odczytać?
Czerwone to wysoko.
A chmury gdzie są?
Wyżej się.
Chmur nie ma, bo to jest widok z TV. Tak jak jest pokazane, mamy jasną po kolei skalę. Wiemy, że zielone jest najniżej, czerwone najwyżej. To samo musimy przekazać wszystkie parametry do edytora, żeby mógł zrozumieć. Mamy podobną sytuację. Jakie informacje mamy na tej mapie zawarte?
Szczyty,
tak. Co jeszcze mamy? Też, prawda. Mamy umieszczone przede wszystkim mapy najwyższych szczytów. Wiemy, możemy mniej więcej oszacować, na jakim poziomie są dane wysokości. A jak to wygląda w inni? Możemy sobie w tym momencie tworzyć dowolny teren, jaki nam się po prostu wyśni, jaki nam się wymarzy, jaki możemy zastosować do gry. Dostajemy cały wachlarz narzędzi do tworzenia takiego terenu. Zobaczymy, że ten teren zawiera w sobie wszystkie po kolei góry, zawiera w sobie też wszystkie po kolei kotliny. W tym momencie, jeżeli ustawimy sobie pułap wysokości tej bazowej na 0, będziemy musieli, na przykład, jeżeli chcielibyśmy dodać wodę, będziemy musieli tą wodę troszeczkę podnieść, tak? Dlatego się zawsze ustawia troszeczkę niżej. Wody w Unity jest w standardzie, ale nie jest od razu zaimplementowana na teren. Trzeba ją ręcznie dodać. Jeżeli nam starczy czasu, to pokażę, jak dodatkowo zrobić wodę w Unity. Taki sam teren, które możemy wymodelować, ale już z nałożonymi teksturami, z nałożonymi różnymi plikami graficznymi, które przedstawiają nam już całkowity obraz terenu, który będzie przynajmniej tak wyglądał w Unity. Tak? Wszystkie po kolei narzędzia do tworzenia znajdują się w komponencie teren. Jak widzimy, komponent to jest po prostu skrypt napisany w środowisku Unity, który zawiera wszystkie po kolei właściwości. W tym wypadku teren ma w sobie możliwość zwiększania albo zniżania danego terenu. Możemy równać cały teren, to jest kolejna zakładka. Możemy go wysmużać, czyli
wygładzać
dokładnie. Malujemy na nim różne tekstury, następnie nakładamy na to wszystkie po kolei obiekty, drzewa, krzewy, trawy oraz najważniejsza zakładka ustawienia. W tych ustawieniach po prostu edytujemy nasz teren w sposób przesuwając suwaki, ale zaraz o tym będę mówił. Niżej mamy pędzle. To są standardowe pędzle do Unity, ale tak jak w jakimkolwiek edytorze graficznym mamy możliwość dodawania tych pędzli. Po prostu przesuwamy odpowiednie pliki do katalogu brushes i dostajemy dodatkowe pędzle. Jak zapewne wiecie, praca grafika opiera się głównie na wykorzystaniu dobrego pędzla do odpowiedniego schematu działań, dlatego Unity też dało nam tą możliwość. Oprócz tego cała po kolei filozofia ustawiania grubości pędzla i przezroczystości tego pędzla. Ile ma zostać nałożone na dany teren wysokość. Tak jak wspomniałem o ustawieniach. W tym miejscu mamy pełną po kolei możliwość edytowania naszego terenu w sposób liczbowy. Bardzo prosiłbym, żebyście zwrócili uwagę przede wszystkim na tą wartość, która będzie nam właśnie potrzebna do tworzenia map wysokości oraz na samą wysokość i wielkość, wysokość i szerokość terenu. Oprócz tego w tym miejscu możemy ustawić odpowiedni wiatr, szybkość odpowiedniego wiatru i jak się ma trawa odkształcać, jak się mają odkształcać dane drzewa. Jest zaimplementowany już w silniku właśnie możliwość automatycznego dodania wiatru do unity i nasze drzewa będą się po prostu odkształcać, tak? Będą reagowały na wiatr, który mu zaimplementujemy. W tym miejscu też ustawiamy sam lot, tak? Mamy możliwość po prostu ustawienia, do jakiego elementu dane obiekty będą widoczne, do jakiego momentu będzie widoczna trawa, do jakiego momentu będą widoczne drzewa i krzewy. Jeden z podstawowych zagadnień, jakie przeważnie dostaję do rozpracowania, jest optymalizacja samej gry, samej wizualizacji. I spotkałem się już z taką praktyką, że zamienia się, teren modeluje się w jakimś programie do modelowania 3D, czy to będzie Blender, czy Maya, następnie wrzucane do Unity. Jest to całkiem dobre rozwiązanie, aczkolwiek wtedy musimy zastosować odpowiedni właśnie level of details, żeby nasza gra chodziła płynnie. Spotkałem się też z taką praktyką, że modelujemy obiekt terenu w Unity, następnie zamieniamy go do mesha, który teoretycznie nasza aplikacja powinna działać szybciej. No i niestety to różnie, używa się też do tego level of details. Warto też tutaj powiedzieć o ilości wierzchołków, jakie maksymalnie w tym momencie mogą obsłużyć urządzenia mobilne. Rok temu jeszcze granica płynności aplikacji na scenie to było 160 tysięcy wierzchołków na scenie. To jest naprawdę bardzo mało, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. Stosowało się różne po kolei metody, żeby ograniczyć jak najbardziej widoczność tych wszystkich wierzchołków. Między innymi była to mgła, tak? Nie widzieliśmy to, co jest dalej, dopiero jak się zbliżyliśmy do danego obiektu, to on się ukazywał. Level of details właśnie też to zmienią. W tym momencie troszeczkę do góry poszła wszystko optymalizacja, aczkolwiek jest to właśnie na pułapie od 160 tysięcy do 300 tysięcy. W presetach nie mamy już takiego ograniczenia. Możemy śmiało sami decydować, na jakie urządzenie piszemy, tak? Na jakie urządzenie będziemy mieć, do jakiego urządzenia będziemy mogli przesuwać naszą płynność. Jak wiemy, Wiedźmin ma ogromne wymagania, tak? Pozwolił sobie na to, że trzeba mieć najlepszy komputer, żeby grać samego Wiedźmina. Ale czy my chcemy iść krokiem samego CD Projekt? Trzeba się zastanowić. A jak wygląda samo generowanie map w praktyce? Mam nadzieję, że w tym momencie nie będę mieć już żadnych przykusów, bo niestety, jak jest tak zimno, to niestety rano mój laptop przestał współpracować. chcieliśmy tego. Ale to wydam się. Panie Majster. Świetnie. Jeszcze ja bym chciał zobaczyć ten, też na swoim ekranie. Tylko, że się wkrótce.
Co będzie później? No to jakieś pół godziny. Dobra, okej.
No niestety nic nie widzę. Ale cóż, będziemy działać w ten sposób. Tak jak Wam wspomniałem, mamy kilka samych paneli na ekranie. Jest panel sceny, na którym widzimy, jak wygląda nasza gra od strony programisty. Widzimy też, jak wygląda nasza gra od strony samego gracza. Mamy panel hierarchii obiektów na scenie. Widzimy, że na scenie w tym momencie jest kamera. W tym momencie nam się obiekt odpowiednio zaznaczył wraz z polem widzenia, jaki ta kamera oferuje. Mamy też włożone światło, które w tym momencie pada na scenę, ale nie mamy żadnych obiektów. Jak stworzyć teren Unity? No nie ma nic prostszego, jak po prostu kliknięcie parowym przyciskiem myszy na panel hierarchii i wybrania odpowiedniego obiektu 3D o nazwie Terrain. Zobaczcie, że w tym momencie nasz teren się utworzył, ale jest całkowicie płaski, można powiedzieć, że jak naleśnik. Musimy go teraz troszeczkę jakoś więcej nie dam rady.
Może panele po prostu podgotować po lewej stronie wszystkie.
Będzie nam to potrzebne jeszcze, ale. Ale myślę, że wystarczy. Nasz teren wygląda całkowicie płasko. Jak wspomniałem wcześniej, mamy do danego obiektu podpięte komponenty w inspektorze i mamy to nasze magiczne menu do tworzenia samego terenu. Mamy oczywiście, jak wspomniałem, możliwość zwiększania i edytowania samej wysokości. Po wybraniu odpowiedniego pędzla, ustawieniu jego wysokości, możemy dowolnie tworzyć nasze tereny. Przesuniemy troszeczkę kamerę, tak żeby był widoczny cały teren. Ciężko się pracuje, nic nie widzę. Dobrze, mamy pokazane na dole, jak wygląda nasz teren w praktyce, jak w samej grze i wiemy, jak wygląda nasz teren już. Wiemy, jak zwiększać jego wysokość. A teraz spróbujmy jeszcze zmniejszyć go troszeczkę. Trzymając po prostu shift. I normalnie możemy sobie zmieniać i edytować nasz teren. Tak jak wspomniałem wcześniej, możemy też ustawiać, jaki chcemy mieć teren wysokości do jednego pułapu, tak? W tym wypadku jest ustawione 120, jak sobie normalnie ustawimy mniejsze, to nam cały teren też będzie zmniejszony do odpowiedniego pułapu. Samo właśnie wysłużanie, wygładzanie terenu działa w identyczny sposób, jakbyśmy malowali po prostu na scenie. Zobaczcie, że używam tylko i wyłącznie samej prawej ręki i nie potrzebuje pisać w tym momencie żadnego kodu, tak? Czyli Unity całkowicie udostępniło nam to, że nawet client, który nie zna żadnego języka kodowania, będzie mógł sobie stworzyć i mógł pracować nad projektem, chociażby razem z kimś, tak? Oprócz tego mamy też rysowanie tekstury. Jak dodajemy tekstury do malowania? Mamy tutaj taki magiczny przycisk, w którym dodaje się tekstury. Wyskakuje nam okienko, w którym możemy sobie ustawić właśnie, jaką ma być teksturę oraz jego normal mapę, czyli mapę wysokości. Tak, wysokości, jak się załamuje światło na danej teksturze. Załadowałem sobie standardowe asety przed prezentacją, żeby już to nam nie zajmowało za dużo czasu. Mamy po prostu klikając w prawie przycisk myszy i importowanie samych standardowych paczek, taką paczkę jak environment. I w tej paczce mamy podstawowe tekstury, które możemy zaimplementować w swojej grze, takie jak właśnie jak jedną trawę, drugą trawę, piasek, czy po prostu błoto. Przeciągamy sobie odpowiednio, ewentualnie wybieramy z dostępnych tekstur i klikamy. Zobaczcie, że załadowałem pierwszą teksturę i cały nasz teren pokrył się właśnie tą teksturą, tak? Po pierwszą teksturą. Następnie, jeżeli dodamy kolejną teksturę, to on już nie pokryje całości, a jedynie będziemy mogli po prostu po naszym terenie malować. Wszystko się ładnie maluje. Ale tematem naszego dzisiejszej prezentacji było stworzenie odpowiedniej randomizacji, odpowiedniej losowości w naszym terenie. Dlatego będziemy potrzebowali do tego jakiegoś prostego edytora graficznego, jakim jest Photoshop. Oczywiście może to być jakikolwiek inny darmowy, czy to będzie GIMP, czy coś innego. W pęcie się tego nie da się zrobić. Musi być to edytor grafiki rastrowej. Dlatego na samym początku utworzymy sobie nowy plik. I w tym miejscu mamy pokazane, jakie parametry musimy ustawić, żeby nasz edytor zobaczył i zrozumiał to, co chcemy mu przekazać. Bardzo ważna jest sama rozdzielczość danego obrazka. Musi to być zawsze potęga 2 plus 1, czyli w tym wypadku, jeżeli mamy szerokość 512, dodajemy do tego 1, po to, żeby sam edytor mógł odwzorować sobie mapę wysokości, żeby mógł sobie ten jeden piksel zachować na same obróbki procesorowe. Oprócz tego, tak jak wspomniałem na samym początku, mamy pieprz i sól, czyli to są dwa kolory, których będziemy używać, czyli będzie nam bardzo potrzebna skala szarości, innych za bardzo kolorów nie będziemy obsługiwać. Oraz bardzo ważnym jest też parametr 16-bitowy, czyli przy wyborze 8 bitów mamy za mało informacji, żeby przekazać, na jakim pułapie leży dany teren. Następnie klikamy po prostu otwórz. Musimy sobie ustworzyć teraz renderowanie samych chmur w Photoshopie. Robi się to za pomocą filtra, renderowanie chmur i powstaje nam szum, który byśmy chcieli stworzyć, odwzorować w naszej grze. Widzimy, są płynne przejścia pomiędzy czarnym a białym kolorem. Ale czy tak to będzie wyglądało w praktyce? Musimy sobie to zapisać do bezstratnego formatu. Tym formatem jest jak najbardziej Zapiszmy to pod mapa 1. Ustawiamy sobie w tym momencie, na co, na czym ma być odtwarzana dana mapa. To jest tylko i wyłącznie do samego edytora, tak? Czy tworzymy to na Macu, czy tworzymy to na komputerach z Windowsem. W tym momencie używam Windowsa, dlatego wybieram sobie ten przycisk i utworzyła nam się mapa. Jest plik. Akurat jest. Jest plik. Jest plik już na pulpicie. Żeby teraz uruchomić tą mapę, żeby ją zaimportować do naszego środowiska, musimy przejść do ustawień i na samym dole mamy dwa przyciski do importowania i eksportowania danych HiveMap w systemie, tak? Wybrałem sobie odpowiedni plik, mam okno importowania. Od razu Unity ustawiło mi wartość, jaką przyjmuje dane środowisko. Przyznam, że nie zauważyłem za bardzo różnicy, jeżeli pracowałem na Macu i na Windowsie odnośnie samego importowania map wysokości, dlatego nie ma to większego znaczenia. Tak samo przy wyborze dwóch parametrów kieruje się tylko i wyłącznie kolejnością bitów, jakie są poukładane na danej heatmapie. Ustawiamy sobie odpowiednie parametry, takie jak właśnie szerokość i wysokość naszego terenu i zobaczmy, co się stanie po kliknięciu w nim. Nasz teren jest bardzo zróżnicowany. Nawet za bardzo zróżnicowany. Jeżeli postawilibyśmy w tym momencie naszego gracza w środku tego terenu, to zapewne nie mógłby po niczym chodzić, bo różnica pomiędzy wysokościami jest za duża. Musimy to w takim razie jakoś zniwelować i zmienimy to w samym właśnie edytorze graficznym poprzez edytowanie wartości samego przejścia pomiędzy kolorami. Nie wiem, czy będzie to widoczne dobrze na tym rzutniku, natomiast musimy sobie przejść do krzywych. I ustawić odpowiedni parametr wejściowy i wyjściowy. Staramy się zrobić tak, żeby była jak najmniejsza różnica pomiędzy wysokościami, ale jednak widoczna w naszym projekcie. Ustawiłem sobie tak mniej więcej na 7-8%. Zobaczcie, że ekran stał się całkowicie czarny, ale ten czarny jest tylko i wyłącznie dla nas, a nie dla samego edytora. W samym pliku są różnice pomiędzy tymi bitami, na samych bitach pikselowych, gdzie jest umieszczona informacja, jaki to jest kolor. To jest tylko i wyłącznie dla nas niewidoczne. Natomiast Unity jak najbardziej to obsłuży. Zatwierdzamy sobie, zapisujemy jeszcze raz, w tym wypadku właśnie jako dwójkę. Wybieramy sobie znowu odpowiednią kolejność bajtów, zapisujemy, przechodzimy do Unity i znowu importujemy tą mapę, tym razem mapa, to było 2, tak? Mapę 2, importujemy i nasz teren w tym wypadku nadaje się już do użytku. Zobaczcie, jak wygląda randomizacja samego terenu. Jest on całkowicie pokryty pagórkami, a nie samymi górami, tak? Nadaje się już do stworzenia jakiejkolwiek podstawy gry. Żeby to udowodnić, chciałbym wrzucić w tym momencie do projektu już gotowe rozwiązania odnośnie samego tworzenia FPS-a. są już zrobione w SEM-silniku gotowe asety. Są w paczce takiej ło, aczkolwiek już mam ją zaimportowaną. Przesuwamy sobie po prostu na teren i mamy gotowego gracza w pierwszoosobowego. Jeżeli sobie teraz uruchomię naszą grę, mogę normalnie się rozglądać i chodzić w trybie pierwszoosobowym. Zobaczcie, że pagórki są jeszcze troszeczkę za duże. Mógłbym zmniejszyć jeszcze bardziej samą różnicę pomiędzy wartościami, ale zabraknie nam czasu na dodatkowe funkcjonalności. Widzimy, jak został edytowany dany teren. Dobrze. Gdybym teraz mógł wrócić do poprzedniej prezentacji. Zauważyliście, generowaliśmy takie właśnie oto chmury. Jest to szum, który przenika przez i ma płynne przejścia pomiędzy kolorami. Jak się tworzy właśnie takie losowe wartości? Przede wszystkim korzystając z generatora ram liczb losowych. Trudno jest bardzo określić, czy generator działa prawidłowo, czy jest bardzo prosty do złamania. Istnieje kilkanaście rodzajów generatorów liczb losowych. Jeden z najprostszych jest takim oto generator, gdzie na samym początku mamy jakikolwiek stan bitowy w procesorze, jakaś jest komórka pobierana, jest mnożone przez odpowiednie współczynniki A i B i dzielone przez jakąś wartość modulo i następny wygenerowany bit jest po prostu kolejnym stanem. Jest to dosyć prosty generator, bardzo łatwo go przewidzieć, sama faktoryzacja tego algorytmu nie zajmuje zbyt wiele czasu. Dlatego powstał jeszcze lepszy generator, znaczy super w tym momencie generator losowości liczb. Jest on wykorzystywany przede wszystkim w kryptografii z powodu takiego, że zajmuje bardzo dużo czasu, żeby sam szum wygenerować, ponieważ na samym początku tak czy siak mam jakiś podstawowy stan, ale w tym wypadku funkcja Eulera, która jest potrzebna do zastosowania w tym algorytmie, zajmuje bardzo dużo czasu. Nie będę wchodził w samą szczegółowość z rozpisu tego algorytmu. Proponowałbym, żebyście sobie właśnie zobaczyli, doczytali w domu, jak to wszystko funkcjonuje i dlaczego to zajmuje tak wiele czasu, tak? Przy założeniach, że P i Q są bardzo dużymi liczbami, jest ten ciąg bardzo ciężko złamać i jedynie w tym momencie komputery kwantowe będą mogły przyspieszyć łamanie tego kodu. Ale przez samo generowanie liczb losowych otrzymamy takie oto ziarno, zwykły szum, tak? Jeżeli zaimportujemy to do linijki, będziemy po prostu skoki samych wartości wysokości. Dlatego musimy skonstruować chmury. Jest to szum Perlina. Perlin w roku 1982 pracował nad filmem Tron. Nie wiem, czy ktoś oglądał ten film, ale przez same efekty specjalne i samą właśnie pracę nad tym szumem, nad innymi efektami specjalnymi, które zostały zakodowane na potrzeby tego filmu, Perlin dostał Nagrodę Nobla. Jak ten szum działa? Widzimy w tym momencie całkowicie randomowe dwie wartości, całkowicie randomowe wartości, które nie są ze sobą w żaden stopniu połączone. Szum Perlina działa w ten sposób, że łączy te wartości, jednak cały czas są one niezależne, tak? Są po prostu ze sobą troszeczkę skorelowane. Jak wygląda to w kodzie? Nie wiem. W tym wypadku mamy już stworzony kod, który będzie nadawał się do samego wrzucenia do Unity, który wygeneruje nam sam taki szum Perlina, taką chmurę, którą będziemy mogli wrzucić od razu do naszego projektu, tak? Czyli dzięki takiemu szumowi będziemy mogli wygenerować sobie kolejny teren. Nie wiem, czy mieliście styczność z samym silnikiem Unity i wiecie mniej więcej, jak wygląda złożoność tego skryptu. Czy ktoś pracował, czy wszyscy są nowi? Czy ktoś jest nowy? OK, to zaczynamy od początku. Cykl ogólnie, w takim razie wspomnę troszeczkę o cyklu życia samego skryptu. Tak samo jak zapewne wiecie, w innych językach, w innych platformach programowania mamy, co już w Androidzie, ale cały po kolei cykl działania aplikacji, tak? Tak samo jest w Unity, ale cały cykl działania programu. Na samym początku generowane są i kopiowane skrypty odnośnie edytora, później przechodzi do odpowiednich metod w danych skryptach, następnie przechodzi do startu, później jest ciągłość samego obiektu w update'cie. Update działa w ten sposób, że po prostu co cykl jest generowana, jest wykonywana ta metoda, tak? Co cykl danej aplikacji, czyli jest w tym momencie uruchomiona metoda, która będzie wykonywała co cykl aplikacji będzie generowana w samym edytorze, tak? I tym optymistycznym akcentem chciałbym, abyście zajęli się w domu właśnie stworzeniem swoich pierwszych projektów w środowisku Unity. Dzisiaj macie troszeczkę podstawy odnośnie samego tworzenia terenu, tak? Nie przewidziałem tego, że przyjdą osoby, które są kompletnymi laikami w tym temacie. Dlatego zapraszam Was jeszcze do szkoły w Radzeniu Podlaskim, w którym wykładam właśnie tworzenie gier w środowisku Unity, na którym stworzymy od samego początku do samej postprodukcji gry. W środowisku Unity i te projekty są naprawdę różne, w zależności od tego, co sobie ludzie pomyślą, to wymyślą, to sobie wymyślą, mogą stworzyć. Tak? W szczególności, że oprócz tego każdy programista potrzebuje grafikę. Jest osobna sekcja grafików, które się zajmują właśnie też nauczyciele z FDA, Future Design Academy, i tworzą też nam grafiki do gier. Ja nazywam się Marcin Dłuch, jeżeli ktoś by chciał zadać pytania mi po prelekcji, zapraszam. W tym momencie też mogę przyjąć pytania od Was, jeżeli takie istnieją.
Słucham. Takie czysto techniczne, bo tam zmniejszaliśmy wielkość tych wzniesień w Photoshopie, a czy nie prosi, żeby po prostu przeskalować ten teren w zmiennej Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-
chciałeś pracować z jakimś grafikiem, tak? To chciałbyś, żeby to, co on zrobił, już było gotowe do wrzucenia. Nie chcesz dokładać sobie kolejnych zadań, tak? Po prostu prościej jest zrobić w ten sposób i nie męczyć się później z dodatkowymi opcjami. Bo później zaczniesz robić kolejne te wszystkie grafiki i...
To znaczy grafika ta sama by została, tylko zmieniamy jedną...
Możesz też tak zrobić. To nie ma jakiegoś większego...
A wiem, Marcia nie ma też jakiejś zmiennej wyskalowania?
Jest,
tak
ale...
Naturalne było też.
Jest. Wszystko można sobie wyklikać, tak? Okay. Ale pokazałem drogę, która jak się pracuje z plikami graficznymi z Photoshopa w tym wypadku.
Aha, to jeszcze takie pytanie dodatkowe. Czy coś z proceduralnymi teksturami, właśnie ten ostatni przykład już kodowany, czy ta tekstura jest wygenerowana w czasie odpalenia aplikacji? Czy...
Można tak zrobić. Okay. Można wygenerować za każdym razem nową, tak? Można zrobić, żeby ta mapa zmieniała się co jakiś tam czas. W sumie fajna opcja do gry by była, żeby co pewien czas randomowało się wszystkie po kolei.
A właśnie taki algorytm jak Minecraft, czy coś takiego, da się w Unity też
jakiś, ile lat mniej więcej ma już Minecraft?
Pięć.
Jakieś 3 lata temu widziałem właśnie, jak gość w przeciągu tygodnia zrobił drugiego Minecrafta w Unity. W przeciągu tygodnia, to był jego tygodniowy projekt. Wszystkie informacje, które zostały zaimplementowane w Minecrafcie, były u niego w grze.
Co do terenu, to chyba by wystarczyło te schodki po prostu.
Nie, to są jeszcze różne, ten warstw, więc jeszcze jakieś tam jaskinie, jakieś...
To jest już proceduralne generowanie terenu. Jest parę prac fajnych naukowych na ten temat, ale teraz nie przypomnę po prostu nazw. Mamy zapisane gdzieś na dysku.
No bo tu mamy tylko wysokość, a tam są jeszcze jakieś struktury podziemne, jakieś tam kopalnie, coś tam.
Tak. Właśnie to jest proceduralne generowanie terenu i takich informacji jest mnóstwo. Tylko że tutaj trzeba patrzeć na generowanie terenu w przestrzeni trójwymiarowej, bo przeważnie to jest stosowane w grach 2D. U nas w Lublinie właśnie tworzy się taka gra jak Angry John, nie wiem czy wiecie, z właśnie lubelskiego Game Devu. Tak. Oni wykorzystują proceduralne generowanie terenu do całego prostu grywalności, do implementacji całej grywalności. Co ciekawe, zaczynali na jednym z hackathonów 2 lata temu, czy 1,5 roku temu. Tworzyć tą grę, właśnie zaczynali implementować te interfejsy i później to się cały projekt rozrósł i w tym momencie mamy bardzo fajny produkt, tak? Zaczęli 1,5 roku temu, działają i wystawiają się na wszystkich targach w tym momencie.
To jest gra na jakie platformy?
Ona jest chyba na PC, ale ona jest na wszystkie w tym momencie platformy, bo jest pisana w LibGDX-ie. LibGDX, nie wiem czy wiecie, czym jest LibGDX. LibGDX jest biblioteką, on nie jest silnikiem już gotowym, gdzie dostajemy pewne rzeczy. Jest biblioteką, która generuje nam sam plik wykonywalny. A my musimy napisać właściwie wszystkie po kolei algorytmy dotyczące znajdowania ścieżek, dotyczące samego generowania terenu, do samego terenu, do wyświetlania wszystkiego, do utworzenia samych obiektów. W tym momencie wprowadzili już element 3D w tej bibliotece, ale nie miałem jeszcze okazji tego przetestować. Kiedyś zajmowałem się pisaniem w GDX-ie, właśnie do tworzenia gier 2D, ale w czasie, kiedy sam Unity udostępniło mi takie narzędzie, że mogę sobie szybko wyklikać najprostszy interfejs, najprostszy logik gry, to przerzuciłem się całkowicie na Unity. Pewne zachowania i czynności były prototypowane właśnie w silniku Unity do gry Assassin's Creed chyba, Black Flag, jestem pewien. Właśnie do sprawdzania wszystkich po kolei modeli i terenów. To same zachowanie i same logiki gry. A reszta mieli swój osobny film. Czy są jeszcze jakieś ładne pytania? Śmiało.
Jak jest z licencją Unity 3D? Czy jeśli na przykład zrobimy swój własny projekt, od razu możemy go rzucić do któregoś stora?
Może. Dlaczego nie? Tylko w tym momencie mamy kilka licencji. Mamy Personal, Professional i Enterprise chyba. Pierwsza opcja jest to pójść darmowa do 100 tysięcy uzyskanego przychodu. Musisz tyle zarobić, żeby im zapłacić jakieś tam odsetki. Życzę Ci tego.
Minus chyba jest też taki, że splash screen jest limitowy.
Tak. W tym momencie jest tutaj na tym komputerze zainstalowana wersja Unity właśnie personal, tak? Wady są właśnie takie, że mamy splash screen na samym początku, które da się teoretycznie zamazać. Ale nie chciałbym tego pokazywać publicznie. Jest to niezgodne z licencją, da się też zmniejszyć jego czas wyświetlania, są takie różne kluczki i sztuczki. Oprócz tego jest też profiler, który informuje nas o tym, jak działa nasza aplikacja, jakie ma, w którym momencie ma skoki procesora, jak się zachowuje pamięć RAM i procesor w trakcie działania naszej gry i w tym momencie możemy. Jeżeli ktoś po prostu nie zna się na samym środowisku, może sobie zobaczyć, w którym momencie należy zautomatyzować grę. Przyznam, że po ilości spędzanych godzin na tym środowisku już po prostu wiem, jakich czynności nie używać w tym momencie, żeby nie było błędów. Dlatego sama praktyka, sama rozumiem, wołają nas na jedzenie. Sama praktyka po prostu czyni, że ten profiler w pewnym momencie staje się mało użyteczny. Oprócz tego jest czarna skórka w Unity, które wszyscy oczywiście kochamy, ale tak samo będzie wzrok jak ta, co jest tutaj. Jeszcze mamy możliwość w tym momencie budowania wszystkich aplikacji na chmurze, tak? Czyli jeżeli ktoś chce budować naszą aplikację na iOS-a, nie ma Maca, może po prostu wrzucić sobie repozytorium na chmurę i wypluje mu wszystkie odpowiednie pliki. Wersja właśnie personal zawiera sobie do 100 giga, do 1 giga z samego repozytorium, tak? Trzeba zwrócić uwagę, że to 1 giga też będzie zapewne zawierało w sobie tekstury i modele. Przy dużej szczegółowości tych modeli to bardzo to szybko schodzi. A tak to jest proporcjonalnie większa od ilości pieniędzy, które chcemy włożyć w dane środowisko. Jest cała lista tych różnic i zmian w silniku. Polecam sobie zobaczyć, przeczytać wszystkie pobiegłe różnice i dostosować po prostu odpowiedni model. Warto zwrócić uwagę też, że Unity Technology dało nam możliwość wykupienia sobie miesięcznej licencji na dane oprogramowanie. Stosuje się to w takich wypadkach, że mamy gotowy projekt, chcemy usunąć sobie wyłącznie splash screena, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych feature'ów w aplikacji. Wykupujemy sobie na miesiąc, płacimy tam bodajże 75 dolarów, albo 25 dolarów, nie pamiętam do końca. I budujemy odpowiednie systemy, takie jak chcemy, bez screena, wszystko działa.
Mogę też się wtrącić, jak jeszcze czasem są wydarzenia Unity, jakieś takie game jamy i tak dalej, czy też można dostać czasowo tę pełną licencję, jeśli ktoś by zdecydował.
Można, ale przeważnie, czy kiedyś to dostarczali tylko i wyłącznie wersję trial, a teraz nie wiem jak jest, bo się już...
Właśnie, wydaje się, że kiedyś to było bardzo fajne uczestniczenie w tym, że można było mieć tą już pełną wersję i nawet niektórzy chyba wydawałem na niech.
W tym momencie centrala, która znajduje się w Moskwie, próbuje stworzyć całe community w Polsce, bo jest to bardzo, w tym razie nie ma żadnych grup o Unity, które właśnie by rozprzestrzeniały sam silnik, dlatego próbuje stworzyć takie organizacje w Polsce. I jeżeli byście chcieli się w to zaangażować, zainteresować, to skontaktujcie się ze mną przez Facebooka czy przez maila. Sami może coś w tym kierunku podziałem, w szczególności, że mam z menadżerem tam kontakt dosyć stały. Jeżeli po prostu ktoś by chciał poprowadzić całą grupę, to zapraszam. I chyba tak. Tutaj już mnie wołali 3 razy, żebyście już stanęli w kolejce po pakiety obiadowe. Proponuję zjeść coś dobrego, a przed nami jeszcze cały ciąg szkoleń i cyklu. Dziękuję bardzo.